Mówimy do Państwa z samego serca Warszawy, z ulicy Kredytowej 1, gdzie mieści się Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie.
Pandurzyści z Ukrainy, mówi Justyna Laskowska-Otwinowska. Kiedy myślimy o dziadach, pieśniarzach, jałmużnikach, wędrujących po terenach dawnej wschodniej Polski, najczęściej wyobrażamy ich sobie śpiewających bez towarzyszenia jakiegoś instrumentu lub z lirą korbową. Także w Ukrainie lokalni wędrowni śpiewacy wspierali się tym starożytnym instrumentem. Jednak często spotykamy ich z równie starożytną bandurą, która współcześnie zyskała miano narodowego instrumentu Ukrainy. Aby poddać się pejzażowi muzycznemu wędrownych muzykantów dawnej epoki i tamtych stron, proponuję posłuchać najpierw polskiej pieśni dziadowskiej z towarzyszeniem liry korbowej w wykonaniu Jana Malisza, a następnie ukraińskiego bandurzysty Artema Kuzmika. Bandura, której nazwa pochodzi prawdopodobnie z greckiego słowa pandora, czyli wszystko dająca, jest instrumentem należącym do rodziny chordofonów, w których struny szarpie się palcami lub plektronem, czyli piórkiem stosowanym także na przykład do gry na gitarze. Pierwsze wzmianki o podobnym do bandury instrumencie pochodzą z VI wieku naszej ery z Grecji. Zawarta w nich sugestia wskazuje na to, że pierwowzorem bandury była kobza lub lutnia. W Ukrainie zarówno pierwotna kobza, jak i późniejsza bandura pojawia się wśród kozaków. Jej współczesny status instrumentu narodowego wynika właśnie ze skojarzenia z kozakami, czyli grupami wolnych chłopów, często uciekinierów spod pańszczyzny, osiedlających się pierwotnie na stepach Kijowszczyzny i Bracławszczyzny. Organizacja tych wieloetnicznych grup miała charakter militarny. Swój kunszt wojenny kształcili podczas odpierania licznych, łupieszczych na tę ziemię wypadów Tatarów. A zatem wirtuozami bandury byli kozacy i jedynie mężczyznom wolno było na niej grać. Tak jak czyni to Lubomir Szewczyk. Czasem, tracąc nieco znaczenie dla kultury i obrzędowości kozackiej, ostatecznie bandura stała się instrumentem dziadów żebraków. Aż do początków XX wieku, gdy w ukraińskiej kulturze po czasach carskich stała się symbolem wartości związanych z odrębnością i tożsamością narodową. Jednak wraz z nastaniem ZSRR zaczęły się dziwne czasy dla tego instrumentu. Z jednej strony utworzono w Kijowie w 1918 roku chór bandurzystów, a w 1920 otwarto klasę tego instrumentu w konserwatorium charkowskim, zaś z drugiej strony zakazano gry wędrownym bandurzystom, którzy zaczęli być karani. Początkowo karą 2 do 5, a później nawet 10 do 17 lat zsyłki na Sybir. Wydaje się, że na te wysokie kary nie tylko wpływała walka reżimu bolszewickiego z ideami nacjonalistycznymi Ukrainy, ale też starania o ukrócenie swobody informacyjnej. Bandurzyści, wykonujący swój, w cudzysłowie, reporterski zawód, czyli przynoszący wieści o świecie, co było charakterystyczną funkcją dziadowską, nie podlegali wszak wszechobecnej cenzurze. W latach 1937-38 bandurzystów zaczęto nawet skazywać na śmierć. Udokumentowanych zostało 41 takich wyroków. Wraz z odrodzeniem się ukraińskiej państwowości w latach 90. XX wieku, bandura wróciła w Ukrainie do łask. Wykonanie pieśni przez Narodowy Zespół Bandurzystów imienia Majborody pokaże nam współczesny sposób i podejście do gry na bandurze. Obecnie gra się na niej solo lub w zespołach i nie tylko utwory ludowe, ale też dzieła muzyki klasycznej, a nawet popowe przeboje czy jazzowe standardy. Posłuchajmy utworu zespołu Metallica Nothing Else Matters w wykonaniu Tatiany Mazur na bandurze i Sergii Shamrai na akordeonie. Bandura pozwala na wykonanie tak różnorodnego repertuaru, gdyż jest instrumentem bardzo dynamicznym, wszechstronnym technicznie i bogatym w barwy tonalne, które wydobywa się w zależności od typu bandury, zaczynając od klasycznej z 20 strun, przez charkowską z 30 strun, po kijowską z 65 strun. No i co najważniejsze, dziś grają na bandurach również kobiety. Grają i śpiewają Tatiana i Natalia Mazur. Wszystkie utwory wykorzystane w tym podcaście pochodzą z kanału YouTube.